kosztować. To w zasadzie nam zapowiedział Joe Biden, nie zapowiedział nam, że będą pot, krew i łzy, ale że będzie drogo i że będziemy, że dużo zapłacimy za zwycięstwo z Rosją.
Ale doktor Jacek Bartosiak na pewno wyłowił inne ryby w tym stawie przemówienia prezydenta Joe Bidena. Panie doktorze, dzień dobry. Na żywo pan obserwował, nie przez ekran telewizora, tylko był pan na dziedzińcu, widział pan Joe Bidena, słyszał pan Joe Bidena, prezydenta Stanów Zjednoczonych i co?
Mam bardzo złe wiadomości dla państwa.
To prosto do mikrofonu.
Było tam bardzo wiele pięknych rzeczy, to może zacznę od dobrych, na dziedzińcu. Było sporo Ukraińców, było to bardzo symboliczne. Architektura dawniej Rzeczpospolitej, oczywiście odtworzona Zamek Królewski, bardzo symboliczne miejsce. Braterstwo polsko-ukraińskie, aż się przypominają delegacje kozaczyzny w XVII wieku z prośbą o pomoc wobec państwa moskiewskiego. I prawda, ten sojusz geopolityczny, który teraz w naszych nowoczesnych życiach w XXI wieku nabiera rumieńców z oczywistych powodów. Natomiast muszę powiedzieć, że przemówienie Bidena było bardzo złe. To znaczy, przemówienia służą temu, żeby wzmocnić odstraszanie albo osiągnąć pewien efekt sygnalizacyjny. I może bez chodzenia w jakiś może tak, spróbuję wejść w szczegóły, ale dam jednak szerszy kontekst. Otóż od kilku dni, od spotkania Bidena z Xi Jinpingiem i po tym, co Biden opowiadał teraz w Europie, wyłania się taki obraz, że punktem ciężkości jest całej tej historii z Ukrainą. Oczywiście Ukraińcy i Rosjanie strzelają do siebie, zła wojna, ludzie umierają, dzieci giną. Jest to jedna domena rywalizacji dużych sił. Ale są jeszcze inne. Technologiczna, handlowa, walutowa wojna, przepływy właśnie, odcinanie gospodarki rosyjskiej. Punktem ciężkości jest decyzja Xi Jinpinga, którą podjął albo podejmuje, co zrobi w kontekście Rosji. I Biden tutaj do wspólnego worka wrzucił rządy autokratyczne, dając nam do zrozumienia, że czeka nas długa rywalizacja z Eurazją. Jeżeli Chiny podejmą decyzję, ale wydaje mi się, że nie mają wyboru i muszą podjąć decyzję wspierania Rosji, przynajmniej częściowego, to drodzy państwo, przed nami jest bardzo wyboista droga z wieloma zakrętami. I strukturalne siły zarysowały się takie, które no po prostu będą stawiać ogromne wyzwania przed nami wszystkimi. Tak? Począwszy od tego, jak będą wyglądały ceny żywności w wakacje, presja surowców naturalnych w Europie Zachodniej, presja na nas regulacyjna z żywnością, bo Europa Zachodnia będzie miała problemy z żywnością, przez po prostu rywalizację wielkich mocarstw, z wojny Eurazji z Oceanem Światowym, a my jesteśmy wysuniętą kasztelanią Oceanu Światowego. Tak? Biden nie przedstawił nic konkretnego, jak ma zamiar wzmocnić odstraszanie na wschodniej flance NATO. I zważywszy na to, że jakkolwiek Ukraińcom udało się powstrzymać swoją klęskę, ale wojna trwa i wynik jest niepewny Ukrainie, to samo postępowanie Bidena doprowadziło do upadku odstraszania względem Ukrainy. To znaczy, Biden również groził Rosji, że jak wejdzie na Ukrainę, to ją spotka A, B, C i D. Po to groził, nie żeby spotkało to, tylko żeby Rosja nie weszła. A Rosjanie weszli, rozpoczęła się wojna, a zatem jest to fiasko odstraszania wobec oczywiście Ukrainy. Status Ukrainy jest inny niż Polski, ale w takiej sytuacji, gdy my jesteśmy korytarzem lądowym do pomocy wojskowej Ukraińcom i gdy jest kwestia eskalacji nuklearnej i groźby i gdy Medwiediew dzisiaj mówi o tym, że co możecie państwo w mediach znaleźć, że rozpoczęła się, znaczy zakończyła się dominacja amerykańska w świecie i wraz z wojną ukraińską i że powstał sojusz Indii, Chin i Rosji, to jest to zdecydowanie za mało. Amerykanie muszą mieć lepszy plan, szczerze powiedziawszy. I my jesteśmy w ogromnym ryzyku. Z drugiej strony panuje w Polsce przekonanie, że Ukraińcy właściwie wojnę wygrywają. wojskowo niewykluczone, że wygrają tę wojnę. Oczywiście możemy w szczegółach o tym porozmawiać. Ale wygląda w związku z tym na to, że to jest dopiero pierwsza kampania długiej wojny o dominację w Eurazji. I zapadki strukturalne wszystkie zapadły tak, w tym kierunku. No chyba, że Chiny zrezygnowałyby z budowy własnego systemu gospodarczego i dalszego dalej by kupowały obligacje amerykańskie, a nie rozpoczęłyby akcję przeciwko dominacji dolara. A rozpoczęły tę akcję i widać, co się działo w ostatnim tygodniu. I Chiny chyba nie mają
wyboru. Co się działo w ostatnim tygodniu?
Były rozmowy saudyjsko-chińskie o obrocie ropą w juanach. Rozmowy chińsko-rosyjskie. Rozmowy indyjsko-rosyjskie o surowce. Bo o to i żądanie, żeby Europejczycy też rozliczali w rublach surowce. Będzie atak na dolara przez mocarstwo Eurazji. Dlatego, że najpotężniejszą siłą Stanów Zjednoczonych jest monopolizacja zasad świata finansowego poprzez mechanizmy dominacji dolarowej. I w obecnej sytuacji, gdy duże mocarstwa jak Chiny, no i Rosja, do niedawna duże mocarstwo, chociaż status mocarstwa został zakwestionowany właśnie, będą próbowały zrzucić tę dominację. I o to tak naprawdę toczy się cała rozgrywka. I my jesteśmy na wysuniętej kasztelanii.
A może jest tak, że to wystąpienie nie mogło być inne?
Myślę, że mogło być inne.
Jakie?
Myślę, że Biden powinien powiedzieć o rozszerzonym odstraszaniu nuklearnym, że czytajcie z moich ust, jesteście objęci. Mówienie o artykule 5 jest za mało. Oczywiście dobrze, super. Również powinny zostać pokazane demonstracje gotowości do użycia i zdolności niestrategicznej broni nuklearnej poprzez przeloty samolotów określonych, tak, ze zdolnościami. To nie są żarty. Rosjanie przegrywają, czy nie osiągają. Biden miał rację, jak powiedział, że strategiczny failure, tak, czyli niepowodzenie, ale Rosjanie będą chcieli zachować status wielkiego mocarstwa i mogą sprowadzić do wspólnego mianownika deeskalacji nuklearnej, czy grożenia tym. Zresztą już grozili. Amerykanie jako największy facet w pokoju, tak, który jest ostatecznym mianownikiem gwarancji bezpieczeństwa, muszą przygotować mechanizm odpowiedzi na to, tak? A my jesteśmy na wysuniętym, my jesteśmy głównym korytarzem lądowym dostarczającym broń. I proponujemy również inne rzeczy jeszcze, prawda, akcję humanitarną, niebo, tak, zamknięte dla rosyjskich samolotów i jeszcze wejście z pomocą. To jesteśmy w drabinie eskalacyjnej, jesteśmy w dynamice eskalacyjnej i jeżeli Amerykanie chcą, może Biden, może powiem tak, z perspektywy Stanów Zjednoczonych to nie było najgorsze przemówienie, dlatego że z perspektywy Stanów Zjednoczonych Amerykanie wygrywają pierwszą kampanię wojny. Ukraina się broni, wojska lądowe Federacji Rosyjskiej są mielone, mucone, tak, mają straszne problemy, wewnętrzny system polityczny trzeszczy w szwach prawdopodobnie w Rosji, tak. Niemcy się, świat transatlantycki się konsoliduje, państwa Europy Środkowo-Wschodniej łączą siły, tak, typu Ukraina, Polska, sojusznicy Stanów Zjednoczonych. Rola Stanów Zjednoczonych wzrasta. Amerykanie mogą sprzedawać energię też do Europy, tak, po to, żeby zoffsetować to, że zabraknie rosyjskiej energii. Niemcy zostały postawione do narożnika. Nie mogą sobie prowadzić polityki kontynentalnej, dlatego Amerykanie wygrywają pierwszą turę. Ale z punktu widzenia zwiększenia bezpieczeństwa państwa polskiego, to przemówienie nie odpowiada moim zdaniem na wszystkie nasze potrzeby. Tak? Nie usłyszeliśmy też o twardej, stałej obecności na wschodniej flance na zawsze. Tak? O to, żeby żołnierze amerykańscy byli zakładnikami tutaj, żeby właśnie nie była użyta broń jądrowa w Polsce przez Rosjan. Tak?
Czy w ogóle nie było takiego fragmentu przemówienia o strategicznym partnerstwie między Polską a Stanami? To się
to
w
nawet,
ogóle nie pojawiło.
To nawet nie chodzi o to, dlatego że musimy sobie jasno powiedzieć, wojna jest w naszych bram. Przemówienia mają znaczenie dla sygnalizacji, ale decyzje są podejmowane na podstawie sił strukturalnych, które panują. Siły strukturalne są teraz takie, że Rosjanie są relegowani z pozycji wielkiego mocarstwa. Tę pozycję chcą utrzymać, bo nic innego nie mogą. Nie mają żadnego innego lewara. I my musimy mieć jasność ze względu na to, że ostatecznym czynnikiem gwarancyjnym są Stany Zjednoczone i ich pozycja nuklearna, wsparta konwencjonalnymi zdolnościami, które powodują, że nie ma rozdziewu interesu między Polską a Stanami Zjednoczonymi na wschodniej flance, a jest sytuacja dynamiczna, tak, z punktu widzenia tego, że w naszym interesie byłoby pomóc właściwie nawet wejść na zachodnią Ukrainę i pod sztandarami NATO i po to, żeby Ukraińcy na przykład mogli przerzucić te brygady swoje na wschód, żeby mogli uprościć logistykę, żeby mieć materiał wojskowy. Ukraińcy na przykład nie będą w stanie przeprowadzić wielkich ofensyw, jeżeli nie zostaną uzupełnienia sprzętowe w cięższy sprzęt. Tak? My ten mamy sprzęt. Rollover powinien być zaproponowany, żeby nasze T-72, nasze BWP poszły na Ukrainę w zamian za amerykański sprzęt, za obecność, za stałą obecność, za dodatkowe gwarancje, za pomoc Lend-Lease dla nas również, za fundusze inwestycyjne w tym zakresie. Tak? Tu się nic nie wydarzyło w tym
przypadku. Ale Amerykanie wyraźnie deklarowali, że tego nie chcą.
Właśnie, bo może Amerykanie uznali, że it's good enough. Że to jest wystarczające. Co się dzieje z Rosją. Tak?
Ale Łukasz zwrócił uwagę, że prezydent Andrzej Duda wielokrotnie powtarzał przed wizytą Joe Bidena, że tu powinny być te stałe, rozszerzone, defensywne bazy NATO i to taki był, bym powiedział, minimalna deklaracja ze strony prezydenta Joe Bidena, której nie było, może być nie musiało, bo tego nie wiemy, czy na takiej mapie operacyjnej, czy to byłyby ważne słowa wygłoszone na Zamku Królewskim w Warszawie, czy też to nie jest istotne.
Wydaje mi się, że kierownictwo państwa amerykańskiego ma percepcję z rzeczywistości w Eurazji następującą. Realizuje się wyśmienity scenariusz dla Stanów Zjednoczonych, co nie oznacza, że to jest krótkoterminowo wyśmienity scenariusz dla nas. Docelowo dobrze, żeby Amerykanie wygrali, tylko żeby to nie było czasem naszym kosztem. I najlepiej jak najmniejszym kosztem Ukraińców, tak, by the way. I Amerykanie unikają wojny na dwa fronty, której się tak bali. Mówiliśmy tu w tym studiu o tym, co Wes Mitchell mówił, tak, w raporcie dla Office of the Assessment. Bo Rosjanie zasadniczo przegrywają, albo no, przegrywają wojnę konwencjonalną na Ukrainie. I it's good enough. Amerykanie dostarczając tylko taki sprzęt, jak dostarczają, osiągają ten cel. Wiążą Rosję, chybocze się system polityczny Rosji, Chiny są wściekłe na Rosję, rekonsoliduje się system transatlantycki w oparciu o Niemcy. Opinia publiczna w Europie...
Niemcy?
No tak, bo Niemcy były tym hamulcowym. Niemcy nie chciały. Niemcy chciały współpracować dalej z Rosją. A teraz opinia publiczna zmusza kanclerza Scholza do tego, żeby wybrał opcję na konsolidację świata atlantyckiego. Oczywiście zobaczymy, jak to dalej pójdzie, bo widzicie państwo, co Niemcy robią. Tak? Dalej nie bardzo chcą tak naprawdę się decouplingu zrobić od surowców rosyjskich. I Amerykanie właśnie mają teraz, będą mieli rynki zbytu na energię, prawda, Amerykanie osiągają ze swojej perspektywy te cele bez konieczności, jak im się wydaje, bez konieczności wzmocnienia ostrej wschodniej flanki. I teraz zastanówmy się, że gramy w pokera. Stawką Rosji jest nieprzegranie wojny regionalnej. Punktem ciężkości stają się dostawy na Ukrainę przez terytorium państwa polskiego.
No i?
No i chyba wnioski nasuwają się same.
Jakie?
No, że Amerykanie, gdyby przerzucili na stałe ciężkie brygady i powiedzieli, że będą, i jeszcze dali wyraźnie zrozumienia, że jest odstraszanie nuklearne, również w niskiej skali taktycznej, niestrategicznej broni nuklearnej i środkach przenoszenia, żeby Rosjanom do głowy nie przyszło wykonywać uderzenia na przykład na Polskę, to chyba by poprawiono status bezpieczeństwa państwa polskiego.
A ten artykuł 5 i powiedzenie to nie wystarcza?
Ja powiem tak. Może wystarcza, może nie, ale to zobaczymy w sytuacji próby. Jeżeli by tak wystarczał, to dlaczego Niemcy w czasie zimnej wojny, gdy byli w NATO, Niemcy z RFN-u, zabiegali o to, żeby amerykańscy żołnierze i rodziny były w RFN-ie i były na Fulda Gap? No przecież teoretycznie był artykuł 5, to Amerykanie mogliby być za oceanem, tak? A jednakowoż nie. Byli jednak w tym. Dlaczego? Bo bali się, że Niemcy się będą dogadywali z Rosją, bo się będą bali, że sami zostaną w tej konfrontacji.
100 tysięcy żołnierzy amerykańskich na terenie Europy, 10 tysięcy żołnierzy amerykańskich na terenie Polski, to nie jest ten sygnał wystarczający?
Może. Problem polega na tym, że to zostanie rozstrzygnięte w głowie Rosjan, bo to oni mają być odstraszani, znaczy to wobec nich ma być odstraszanie być skuteczne. W przypadku Ukrainy to nie zadziałało. I teraz, prawda, no bo to nie jest nauka, to jest sztuka, czyli tu się nie da zmierzyć termometrem, tak, i miarką tego. No nie ukrywam, że w tej sytuacji, gdy my tak się angażujemy i gdy to jest tak na rękę Amerykanom, co się dzieje, no można byłoby jednak zażądać od Amerykanów trochę więcej, szczerze powiedziawszy. I usłyszeć na takim przemówieniu w Zamku Królewskim, na dziedzińcu zamku, jednak coś więcej, co dałoby no, zmianę też cywilizacyjną w myśleniu Polski o bezpieczeństwie, tak? I wzmocnienie
znaczące Polski. A cytat ze świętego Jana Pawła II, nie lękajcie się, nie wystarcza?
Krzysztofie, kochany.
Jacku, doktorze.
Mamy wojnę, na Ukrainie umierają ludzie. Powiedz to ludziom w Mariupolu.
Rosyjska gospodarka rozpadnie się w ciągu kilku lat, tak powiedział prezydent Joe Biden. Tak.
Biden rzeczywiście słusznie z perspektywy amerykańskiej podkreślił potęgę hegemona Oceanu Światowego, który jest w stanie odcinać Rosję od systemu światowego wymiany przepływów strategicznych i tego wszystkiego, co się potrzebuje.
I jest w stanie?
Jest, chyba że Rosjanie dostaną koło ratunkowe właśnie od Chin. I to jest to koło zębate i zapadka, która uruchamia siły strukturalne prowadzące do starcia.
I o tym kole ratunkowym rzuconym albo nierzuconym rozmawiał prezydent Biden, rozumiem, z prezydentem Chin.
Tak jest.
I teraz... Nie rzucaj koła, czyli nie zmieniaj, nie zabieraj nam dolara, tak?
Nie
to można?
Podnoś ręki na nasz system światowy, który stworzyliśmy.
Czyli na dolara.
I na dolara.
Czyli nie kupuj ropy za niedolary.
Tak jest i innych rzeczy. Nie pomagaj Rosjanom w elektronice, nie pomagaj w nowoczesnych urządzeniach, w śrubkach, bo Rosjanie zaraz nie będą mieli śrubek, podzespołów, układów scalonych. Prawda? No bo do tego to się sprowadza. No,
powiedziałeś o tym trójkącie strategicznym, który powstał. Chiny.
No tak Miedwiediew twierdzi. Mi się wydaje, że Indie nie wstąpiły do tego. Nie chcą zachować swoją własną optykę, swoją własną neutralność, ale no, tak Rosjanie uważają. No, zresztą Indie rzeczywiście wykorzystują tą sytuację i po taniości zabezpieczają sobie kontrakty na surowce rosyjskie w tej chwili, tak? Rozliczając się poza systemem dolarowym. Przy pomocy różnego rodzaju zabiegów innej kwestii.
Pamięć jest zawodna, ale z tego co pamiętam, za czasów prezydenta Trumpa bardzo mocne wsparcie militarne dostała Arabia Saudyjska. Duży kontrakt podpisali na ileś milionów albo miliardów.
No właśnie.
Samoloty najnowocześniejsze jeszcze no parę.
I to jest kluczowa kwestia. Od kryzysu naftowego od lat 70. był na początku tajny, albo przynajmniej nieznany deal, a teraz już wszyscy o tym wiedzą, domu Saudów z Amerykanami, którzy, że Saudowie reinwestują, oczywiście, że dolar, tak, za ropę, i że Saudowie reinwestują zarobek z tego w amerykańskie asety, albo w obligacje, albo w asety, czyli aktywa amerykańskie. Czyli dzięki temu, zresztą Amerykanie też wymuszali na innych sojusznikach w Eurazji to, dzięki temu to był jak gdyby no benchmark, tak? Pewien no, podstawowy odnośnik handlu światowego, bo ropa jest najważniejszym commodity, tak? Najważniejszym surowcem. I to zabezpieczało strukturę gospodarki amerykańskiej oraz dominację, no lewar wpływów amerykańskich. W momencie, jeżeli Saudowie, i oczywiście Amerykanie kupują chyba tylko 7, już nie pamiętam, ale kilka razy mniej ropy od Saudów niż Chińczycy. W związku z tym w głowach Saudów powstaje pytanie, jak to patrzą. Czy dolar się utrzyma? Gdzie jest nasza przyszłość? Czy Chińczycy kupują dużo więcej? Może Chińczycy będą mieli? I prowadzą rozmowy. Saudowie już kiedyś zdradzili. Dom Saudów już kiedyś dokonał zdrady. Z Brytyjczyków zamienił swojego patrona na Amerykanów przed II wojną światową.
No to angielski, to angielski.
Język. No tak, ale Brytyjczycy z Amerykanami prowadzili wojny w przeszłości, tak? To nie było tak jasne. Amerykanie jeszcze w początku XX wieku ćwiczyli wojnę z Wielką Brytanią na Atlantyku i w US Naval War College. To nie są takie oczywiste rzeczy. Ten Lend Lease też nie był taki przyjazny wobec Brytyjczyków, bo oni stali pozbawieni imperium tak naprawdę zamorskiego w II wojnie światowej przez Amerykanów i Roosevelta. To, co chciałem powiedzieć, że nasze bezpieczeństwo zależy, Krzysztofie, od Stanów Zjednoczonych. Trzeba przyznać, że są naszymi, powiedziałbym,
Jedynymi,
bo widać, że na tej Europie kontynentalnej to nie bardzo można polegać. Widać to było w czasie tej wojny, czy widać cały czas, prawda? Amerykanie. W związku z tym, to żeby mnie nasi słuchacze dobrze zrozumieli, ja nie krytykuję Stanów Zjednoczonych. Ja staram się pomyśleć o interesach Rzeczypospolitej. I w tej sytuacji wykorzystać tę szansę jak najlepiej. I taką ja mam ocenę tego.
Ale jak wykorzystać jak najlepiej?
Musimy użyć siły Stanów Zjednoczonych do tego, żeby Ukraina wygrała wojnę. A nie, żeby ją prowadziła tyle, ile trzeba. Tylko, żeby ją wygrała. Żeby uniemożliwić Rosji utrzymanie statusu mocarstwa. A jednocześnie, żeby to nas nic nie kosztowało, albo kosztowało jak najmniej. To jest może cyniczne, ale taka jest prawda. I w tym przemówieniu nie zostało to zapewnione.
Tylko to przemówienie, i teraz przepraszam za teatralny język, ale to był koniec któregoś aktu, to przemówienie. To było podsumowanie czegoś, co się zdarzyło.
Zgoda. Może nawet mniej to mnie zmartwiło, ale bardziej mnie martwi to, że Biden zdał to przemówienie w pewnym szerszym kontekście i kontury tej struktury, o której mówię, już widać, że to jest długa, długa rozprawa z autokracjami Eurazji. Przecież on miał na myśli Chiny.
Takie było wrażenie.
Spójrzmy na mapę. To wielka potęga, ta Eurazja. I wojna współcześnie. I jeszcze jedną rzecz powiem. To będzie bardzo bolesne, drodzy państwo, dlatego że, jak Medwiediew dzisiaj też tam, już nie wiem, czy on mówił to, czy pisał, gdy rozpoczynała się zimna wojna, Sowieci nie mieli zglobalizowanej gospodarki z Amerykanami, w związku z tym nie trzeba było robić rozwodu i rozdzierać mięsem. W związku z tym ani Chruszczow, ani Breżniew, ani dygnitarze partyjni nie mieli sankcji na swoje majątki osobiste przez Amerykanów zakładane, a teraz mają. Dlatego, że wszystko jest pomieszane, jak nie Chelsea, Londyn, to po prostu inny klub. Jak nie fabryki w Luksemburgu, czy fundusze, to inne rzeczy. I to trzeba wszystko rozpruć. I to samo z Chinami. No, świat zmierza do deglobalizacji. Z ogromnymi konsekwencjami. Ktoś traci, ktoś zyskuje. Łańcuchy światowe, podziału pracy i dostaw muszą być bardziej odporne na zakłócenia, a mniej efficient, czyli less efficient, czyli mniej wydajne. I to będzie generowało gigantyczne przepięcia kontraktu społecznego, turbulencje i to jest, moim zdaniem to nigdy nie zostało zrobione w historii świata jeszcze.
Wprawdzie są eksperci, którzy temu zaprzeczają, mówią, że z punktu widzenia Chin najważniejszy jest eksport. Natomiast być może prawdziwe jest przeciwne zdanie, że Chiny są jedyną gospodarką, która jest samowystarczalna. Jest prawdziwe,
nie
czy,
wiem.
Czy fałszywe?
To się przekonamy w czasie tego konfliktu. Nie wiem. I jeżeli Xi Jinping będzie patrzył, będąc Xi Jinpingiem, patrzymy, jak Amerykanie eliminują gospodarkę rosyjską, co jest w interesie oczywiście Polski. Najlepiej w interesie Polski byłoby, żeby Rosjanie przestali być mocarstwem, doskonał się rozbiór w ogóle. To znaczy, żeby się rozpadło na kilka państw. Powiedzmy to sobie szczerze.
Szansa na to?
Mówiłem kiedyś już na wykładzie, że doczekamy w naszym życiu szansy na to i właśnie przeżywamy tę szansę, drodzy państwo.
Czyli jest,
mówiłem o tym
jest
na wykładzie.
Promień nadziei.
Oczywiście.
Promień, no to nadziei jest, nadzieję.
Promień nadziei jest w tej sytuacji, i dzięki bohaterskiej postawie wojska ukraińskiego. Ale wypowiadałem się na temat przemówienia Bidena, które mnie rozczarowało.
To prawda.
Bo sytuacja stwarza nam niesamowitą szansę zakończenia Imperium Rosyjskiego. I w tym kontekście rozczarowany jestem przemówieniem Bidena.
Powinno być mocniejsze.
Myśląc o interesie Rzeczypospolitej. Bo ostatecznie, gdyby myślał o interesie Stanów Zjednoczonych, to może nie byłoby najgorsze. Musimy, prawda, rozróżniamy tę kwestię. Prosi się, żeby dokończyć Rosjan. Rozwiązałoby to nam wiele dylematów. Moim zdaniem uczyniłoby też Europę lepszym miejscem do życia. Ale to jest moja percepcja. A Amerykanie mogą myśleć, że to jest wszystko wystarczające. Bo Rosjanie przegrywają, A na Pacyfiku są prawdziwe rzeczy, które na nich czekają i wojskowo.
Konsolidacja Europy, konsolidacja NATO jest potrzebna też po to, żeby zacząć rozmawiać z Chinami,
tak
prowadzić
jest.
Z nimi inną
tak jest.
Rozmowę.
Tak jest.
I tu powiedziałeś, że Biden osiągnął sukces poprzez zwrot w polityce niemieckiej.
Tak, wstępny sukces, bo zobaczymy, czy ten zwrot będzie stały.
Czyli są rzeczy, które dobre się dzieją i są rzeczy, które złe.
No, bo Niemcy przecież chcieliby, żeby Ukraińcy, no, żeby to się szybko zakończyło jakimś porozumieniem.
I ten kurek odkręcić i Nord Stream 2.
I żeby wszystko było dobrze. No, tak. A to jest nie jest w interesie naszym, żeby znowu wróciło i żeby Niemcy z Rosjanami, żeby ciągnęli tych Rosjan po prostu. I nie jest w interesie również moim zdaniem Stanów Zjednoczonych, bo w interesie Stanów Zjednoczonych jest to, co pisał, powtórzę, Westminster dla Pentagonu. Pokonać Rosję na zachodnim perymetrze, na limitrofie i pchnąć ją na wschód, co doprowadzi do napięć z Chinami. I teraz przed Xi Jinpingiem jest tak. Biden, ja jestem Xi Jinping, Biden mi każe nie pomagać Rosji. Jak nie pomogę Rosji, to oni staną wyeliminowani. Ja stracę sojusznika nuklearnego, bufor od północy i od zachodu Eurazji, piwo stworzeń do Europy i następny mogę być ja, bo system światowy i potęga finansowa Stanów Zjednoczonych odetnie Rosję, to potem mogę być ja.
I to mówi doktor Jacek Bartosiak w momencie, kiedy Zamek Królewski w Warszawie opuszcza prezydent Joe Biden, czyli mówiliśmy to gdy prezydent Stanów Zjednoczonych był 500 metrów mniej więcej od naszego studia.
Dzieje się, drodzy państwo, historia na naszych oczach i na Zamku Królewskim w Warszawie. W siedzibie naszych królów. Naprawdę. I o ile jeszcze kilka dni temu nie miałem takiej jasności, czym jest ta wojna o Ukrainę, to wydaje mi się, że w tej chwili jasne, że to się wpisuje w szerszy ciąg, który prawdopodobnie nastąpi, tak? Bowiem to są strukturalne interesy nie do pogodzenia, dopóki nie zostanie
to rozstrzygnięte.
Rozstrzygnięte. I wojna na Ukrainie również musi być rozstrzygnięta na rzecz Ukrainy, prawda? Na rzecz tej strony, która nie chce, żeby Rosja była mocarstwem.
I Chiny.
I Chiny. I Biden osiąga ten cel, natomiast my mamy w ekspozycję ryzyka własnego, tak? Chciałbym, żeby Biden bardziej nam wyeliminował po prostu tę ekspozycję, Krzysztofie, tak? Więc chciałbym też, żeby słuchacze nie zrozumieli, że jestem takim krytykiem pro forma, tylko serce mi bije dla państwa polskiego i tam leży mój obowiązek. I tu uważam, należało wycisnąć więcej. Ja teraz nie obciążam naszych decydentów, bo przecież nie. Ale nie jest to idealny speech z punktu widzenia interesów państwa polskiego i chęci wyeliminowania Rosji z gry o Europę.
Jest godzina 19:26. Doktor Jacek Bartosiak tuż po przemówieniu Joe Bidena był gościem specjalnego programu Radia Wnet poświęconego wojnie na Ukrainie i wizycie prezydenta Joe Bidena, który teraz ulicami Warszawy będzie jechał w kierunku lotniska Okęcie, by wsiąść do samolotu prezydenckiego i polecieć do Stanów Zjednoczonych. Co załatwił w Europie prezydent Joe Biden?
Zobaczył, że Polska stoi po stronie Stanów Zjednoczonych. Wzmógł przekonanie w Ukraińcach, że będą dalsze dostawy i słusznie broni i że Ukraińcy będą walczyć. I na właściwe tory dla Stanów Zjednoczonych skierował orientację atlantycką w Niemczech i w wspólnocie transatlantyckiej, moim zdaniem w celu docelowego użycia ich, tej synergii, do stawienia czoła Chinom. I to był cel wizyty Bidena.
Osiągnięty.
Na drodze są Amerykanie do osiągnięcia. Amerykanie wygrywają pierwsze otwarcie wojny o świat.
19:20. 8 po tych refleksjach doktora Jacka Bartosiaka posłuchamy piosenki. Ładne.